znać prawdę, znać całą prawdę. Zdaje się, że w tych dzisiejszych czasach to takie proste, a jednocześnie dosyć trudne, bo choć tyle informacji wokoło, to jednak zdaje się, że nie wszystkie prawdziwe, że to, co słuchamy w telewizji albo w radio, albo czytamy w gazetach, okazuje się za jakiś czas, że to nie była prawda, a przynajmniej tylko była półprawda. Znać fakty, znać prawdę. Wczoraj w wyszukiwarce w internecie wpisałem po angielsku słowo prawda i wyskoczyło tam na przykład prawdziwy George Bush. No wyobrażacie sobie, nie? Ludzie go oglądają, słuchają i a oto tutaj na tej stronie można zobaczyć, dowiedzieć się, jaki on jest naprawdę. Gdybyście dowiedzieli się, że w jakiejś gazecie, nawet w takim szmatławcu jak Fakty i Mity, by na przykład był artykuł prawdziwy Marian Biernacki. Ilu z was by nie kupiło tej gazety? Może ci, co mnie kochają, by nie kupili. Ale inni, oj, polecieliby, by kupić. Nie żeby się o mnie wiedzieć, jak modlić się później, tylko się dowiedzieć, jaki to ja jestem naprawdę. Prawda to dzisiaj taka rzadkość, że staje się towarem na sprzedaż. Jeśli ktoś zna fakty, to może nieźle nawet na tym zarobić, bo większość się obraca tylko w sferze przypuszczeń, jakichś iluzji, jakichś domysłów i tak dalej. Chcę dzisiaj razem z wami spojrzeć do Słowa Bożego, do 28 rozdziału Ewangelii Mateusza i będziemy rozmawiać o zmartwychwstaniu. Nie chcę być oryginalny dzisiaj i rozmawiać zupełnie o czymś innym, gdy mamy dzień zmartwychwstania, gdy świętujemy zmartwychwstanie naszego Pana. Przeczytajmy ten fragment, który mówi o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. A po sabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że z martwych wstał i oto poprzedza was do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Panie Jezu, prosimy Ciebie, abyś przez Ducha Świętego pobłogosławił to słowo w naszych sercach, abyś pokazał nam prawdę Twego słowa, poruszył nasze serca, zbudował nas przez to słowo. Prosimy o to, spraw, by Twoje słowo ożyło w naszych sercach w tę niedzielę zmartwychwstania, abyśmy mogli być przez nie ubogaceni i umocnieni. Amen. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w ten poranek pierwszego dnia po sabacie stało się bezsprzecznym faktem. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Ponad wszelką wątpliwość nikt nie mógł tego jakby temu zaprzeczyć, ponieważ grób był pusty, ponieważ kamień był odwalony, w środku były tylko prześcieradła po Jezusie, grób był całkowicie pusty. Lecz ten fakt, ta prawda tego poranku była znana tylko nielicznym, prawda? Wszyscy jeszcze o tym nie wiedzieli. Cała Jerozolima nawet o tym nie wiedziała. Tylko nieliczni, którzy tam byli o świcie, tam przy grobie, mogli o tym się przekonać i tę prawdę posiedli. I o dziwo, były to osoby, które pochodziły z grup społecznych nie cieszących się za bardzo w społeczeństwie izraelskim uznaniem, jakimś takim, wiecie, poważaniem. No bo po pierwsze, były to kobiety, jak przeczytaliśmy. U nas kobieta to jest ktoś, prawda, w Polsce. O jasne, mężowie, jak patrzymy na nasze żony, to jest ktoś, abyśmy spróbowali inaczej pomyśleć. Natomiast tam w Izraelu kobieta to był niktoś. Faktycznie mężczyzna mógł ją traktować jak swoją własność. Tak zresztą i traktował. Kobiety nie miały specjalnie prawa, ani głosu, ani występowania gdzieś. Oni się nie liczyły, ich świadectwo się nie liczyło, a każdy Żyd miał się każdego dnia modlić: Boże, dziękuję Ci, że mnie nie uczyniłeś. Dziękuję. Taka była pozycja kobiety w Izraelu, w rzeczy samej. Więc oto niewiasty wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Wszystkie mądrale nie wiedzą, dziennikarze w Jerozolimie nie wiedzą, a kobiety już to wiedzą, że Jezus zmartwychwstał. Kto jeszcze wiedział, od razu wiedział, że Jezus zmartwychwstał? Żołnierze, prawda? Ale co to byli za żołnierze? Gwardii Narodowej? Okupanci wredni. To przecież byli rzymscy żołnierze, poganie, którzy ziemię świętą deptają. Ach, to nie byli mile widziani ludzie. Na ich widok, na odgłos ich zbroi, ludziom aż się nóż w kieszeni otwierał. Więc tacy ludzie się dowiedzieli. Takim ludziom dane było jako pierwszym poznać fakt zmartwychwstania, poznać prawdę. Mieli tę prawdę w ręku, mieli tę prawdę w ustach, mogli z nią zrobić cokolwiek. I oto widzimy, co zaczęli robić, bo ta prawda o zmartwychwstaniu domagała się jakiegoś działania, jakiejś akcji, prawda? Kiedy człowiek dowie się czegoś, czego inni nie wiedzą, to aż go wytrzyma, aż żeby po nabożeństwie o tym powiedzieć? O nie! Wcześniej, przed nabożeństwem musi powiedzieć. Po prostu tak go korci, tak go kręci to, żeby inni dowiedzieć, żeby usłyszeć, albo przynajmniej zobaczyć na twarzach to, to uczucie. Zobaczyć, jak kogoś informujesz, a on źrenice mu się rozszerzają i mówi, wow, to jest to. I ta prawda o zmartwychwstaniu domagała się jakiegoś działania. Faktycznie zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa trafiało po pierwsze w oczekiwanie, w pragnienie Jego naśladowców, bo przecież śmierć Jezusa to jakby był kres ich wszystkich marzeń, tęsknot. Przecież oni liczyli na to, że On będzie żył. I On im zapowiedział, że będzie żył, że zmartwychwstanie. Więc prawdziwi naśladowcy Jezusa czekali na to zmartwychwstanie. Oni bardzo pragnęli głębią duszy, żeby zmartwychwstał. I anioł tak przecież tym kobietom powiedział, bo wstał z martwych. Jak powiedział? Czyli oto macie, on tak zapowiedział. Wiemy, że zapowiadał swoje zmartwychwstanie. I to zmartwychwstanie stało się spełnieniem pragnień, marzeń, głębokich tęsknot tych, którzy kochali Pana Jezusa. Z drugiej strony, to zmartwychwstanie jakby uderzało w obawy wrogów Pana Jezusa. wcześniejsze wersety z 27 rozdziału Ewangelii Mateusza powiadają: Panie, przyszli do Piłata ci tam arcykapłani, mówią: Panie, przypomnieliśmy sobie, że ten zwodziciel jeszcze za życia powiedział, po 3 dniach zmartwychwstanę. Więc oni by nie chcieli, żeby zmartwychwstał i obawiali się, że może zmartwychwstać. I fakt zmartwychwstania trafiał w te ich, że tak powiem, obawy. Więc widzicie, i z jednej, i z drugiej strony zmartwychwstanie było bardzo oczekiwane, a drugie bardzo niechciane. Więc i w każdym przypadku, kiedy coś takiego się staje, co jest albo niechciane, albo bardzo oczekiwane, to wywołuje reakcję. To jest potrzeba, żeby o tym powiedzieć. I widzimy teraz w tym naszym tekście, że nastąpił jakby dwojaki kierunek działań naocznych świadków zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Bo kobiety, te niewiasty, które były przy grobie, one zaczęły rozgłaszać wieść o zmartwychwstaniu Jezusa. Anioł im powiedział: idźcie i powiedzcie, idźcie i rozgłoście, powiadomcie uczniów moich, idźcie, mówcie im, idźcie. I one na polecenie anioła, z radością, z bojaźnią, jak przeczytaliśmy, pobiegły, żeby im tam powiedzieć. I wiemy z różnych Ewangelii, że z różnym skutkiem ta prawda się przyjmowała, nawet w sercach i w umysłach uczniów samych. Ale one po prostu miały tę prawdę, której nikt inny nie miał, i tę prawdę rozgłaszały. One się narażały przez to, z jednej strony na śmieszność, no bo przecież mówi, no gdzie, co wy mówicie, kobiety, nie wyspałyście się i tak dalej, a z drugiej strony też narażały się i na wrogość, na prześladowanie, bo przecież ci, którzy ukrzyżowali Jezusa, wciąż byli wściekli na każdego, kto by o nim coś dobrego powiedział, a już na pewno jakby ktoś zaczął rozgłaszać, że on żyje, więc też narażały się na niebezpieczeństwo. Ale rozgłaszały tę prawdę o zmartwychwstaniu. A co z tymi drugimi? Z tymi, którzy też doświadczyli na własnej skórze nawet zmartwychwstania Jezusa. Czytamy, że podczas gdy kobiety biegły i rozgłaszały wieść o zmartwychwstaniu, oni poszli do arcykapłanów. I co się stało? I za namową arcykapłanów zaczęli ten fakt zaciemniać. Prawdę zmartwychwstania zaczęli zaciemniać. Co zaczęli mówić? Że uczniowie w nocy przyszli i ukradli ciało, a my, żołnierze rzymscy, fujary takie jesteśmy i żeśmy nie obronili, bo my jesteśmy po prostu, żemnęliśmy się. Co oczywiście było nieprawdą. Tak obiektywna i tak wspaniała prawda, która aż ich powaliła na ziemię, stali się jak nieżywi. Po prostu doświadczyli czegoś takiego, co apostoł Paweł doświadczył jako wróg Jezusa Chrystusa na drodze do Damaszku, że gdy Pan zatrzymał go, stanął na jego drodze, to on spadł z konia, stał się jak nieżywy, po prostu aż wzrok stracił, tak to przeszło. I w nim to wywołało, ta prawda spotkania Jezusa Chrystusa wywołała potrzebę, żeby o tym świadczyć o tym, że Jezus Chrystus żyje. Natomiast ci doświadczyli tego samego, tak silnego przeżycia, ale zobaczcie, co się z nimi stało. Mają tę prawdę. I jest jakiś powód, dla której tę prawdę zaczynają maskować, zaciemniać. Co to powoduje, że prawda nie jest już prawdą dla nich? Że chociaż wiedzą, jaka jest prawda, publicznie w wywiadach mówią co innego. Co to było? Srebrniki sprawiły. Sporo srebrników, już może więcej niż 30. Więcej niż 30, bo jest napisane, że dali im sporo pieniędzy. I zaczynają kłamać.
zaczynają kłamać.
Ta chęć, żeby mieć pieniądze i żeby mieć bezpieczeństwo, sprawia mieć taki święty spokój, emeryturkę dobrą i tak dalej, sprawia, że wyrzekają się prawdy, że mówią publicznie kłamstwo, że przekręcają fakty. Widzicie to? Arcykapłani mówią, my jakby namiestnik tam, bo wiecie, jak żołnierz rzymski nie dopilnował tego, co miał pilnować, to wiecie, co mu groziło. Mówię, że gdy jakby się namiestnik dowiedział, to my już załatwimy sprawę, załagodzimy, my wam bezpieczeństwo zapewnimy. No wiecie, jak ktoś daje ci takie zapewnienie, że dosłownie w Grece i was wolnymi od kłopotów uczynimy, no to wiecie, no to co tam powiedzieć trochę inaczej niż było, albo nawet całkiem inaczej niż było. Jak ci ktoś mówi, ja cię od kłopotów uwolnię. A te kłopoty to największy problem w życiu, prawda? Jak ktoś ci daje, arcykapłan, najważniejszy w narodzie, jak mówi, że ci zapewni bezpieczeństwo, no to czemu by nie powiedzieć inaczej niż było? Dla dobra własnego. Co na to zmartwychwstały Pan? Bo to On już zmartwychwstał i widzi, co się dzieje z tą prawdą o zmartwychwstaniu. Widzi, co robią kobietki. Biegną i chcą rozgłosić. Anioł im powiedział, idźcie i rozgłaszajcie. One pędzą, drżą, ale pędzą z radością, żeby rozgłaszać. I Pan zastępuje im drogę. I co mówi do nich? Bądźcie pozdrowione. Podoba mi się to, co robicie, kobiety. Podoba mi się, że rozgłaszacie prawdę, że prawda jest dla was prawda, że jak było, tak mówicie, jak żeście zobaczyły, jak wam anioł wytłumaczył, tak robicie, bardzo mi się to podoba. Nie bójcie się, idźcie, oznajmiajcie braciom moim, aby poszli do Galilei, tam mnie ujrzą. Miłe to, miłe spotkanie. Panu się to podoba, co one robią. One idą, to robią, on zatrzymuje ich i ich popiera jeszcze w tym, żeby to robiły. A czemu nie zastąpił drogi kłamcom? Przecież widzi, że ci inni idą, łobuzy jedne, żeby się naradzić, wziąć kasę i kłamać. Czemu Pan nie zastąpił im drogi, powiedział, ej wy, tak was wychowywali w armii, żeby kłamać? Czemu im nie postawi tamy? Czemu nie zablokował tego działania? Czemu pozwolił zmartwychwstały Pan, żeby te kanalie jedne poszły i kłamały na temat zmartwychwstania? Czemu nie wyprowadził od razu sprawy na światło, kiedy oni tam przed tymi kamerami, przed tymi mikrofonami w żywe oczy kłamią? Czemu nie stanął i powiedział, oto jestem? No mógłby, nie? Jakby było cudownie. Do dzisiaj byśmy czytali, jak Pan nagle stanął, gdy ci kłamali, arcykapłani kłamali, Pan stanął i objawił prawdę. To by nam pasowało, nie? To by było. To by było. Ale zobaczcie, że Pan Jezus nie zastąpił drogę tym żołnierzom, tym arcykapłanom. Nie przerwał tej podłej transakcji. Tego zarobku im nie udaremnił. Dopuścił. I tak prawda i fałsz o zmartwychwstaniu poszły w świat. Prawda? Poszły w świat. Do dzisiaj. Jest tu powiedziane, rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Jaka wieść? Ta wieść, że uczniowie przyszli, ukradli ciało. Do dzisiaj niektórzy te bzdury powtarzają. I poszła też w świat ta prawda, że On zmartwychwstał, że On żyje. Słuchajcie, jeden z największych faktów, a może nawet powiedzmy największy fakt historii, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nikt nie jest w stanie temu zaprzeczyć. A zobaczcie, co ludzie mogą zrobić z takim faktem. Co ludzie potrafią zrobić z prawdą? Z tak wielką prawdą, tak chwalebną prawdą. Co ludzie potrafią zrobić? I na tyle mnie osobiście to zastanawia, że chciałbym pociągnąć wątek i razem tutaj dzisiaj na tę okoliczność się zastanowić, co ty robisz z prawdą, co ja robię z prawdą. Bo tylko wtedy to nasze rozważanie ma sens, jeśli je zastosujemy do swojego życia. A dzisiaj patrzymy na tym wielkim historycznym przykładzie, przykładzie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, na w oparciu o tę prawdę zmartwychwstania widzimy, że ludzie, jedni tę prawdę rozsławiają, rozgłaszają, a inni ją zaciemniają i wykrzywiają. Słuchajcie, prawda także dzisiaj spotyka się z dwojakim odbiorem. Widzicie to? Jedni witają prawdę z radością, a drudzy z niechęcią. A dla niektórych prawda jest słodka, a dla niektórych bardzo gorzka. Prawda w oczy kole, tak powiadamy. To czyni prawdę dla jednych świętością. Prawda jest święta, dla drugich przekleństwem. Och, jakby nie chcieli, żeby ktokolwiek zapoznał innych z prawdą. Co ty robisz z prawdą? Spróbujemy przyjrzeć się paru sytuacjom. Jeśli się nie pośpicie, a jak się pośpicie, no to będziecie wiedzieli też, co z prawdą zrobić. Zacznijmy od rzeczy najważniejszej. Co robisz z prawdą Słowa Bożego? No bo gdzie jak gdzie, ale w Słowie Bożym jest sama prawda. Prawda? Prawda, że to prawda? Słowo Twoje jest prawdą, powiedział Pan Jezus. Słowo Boże jest prawdą. Co robisz z prawdą Słowa Bożego? Czy je w całości rozgłaszasz? Czy robisz to wiernie i bezkompromisowo, że głosisz Słowo, prawdę Słowa Bożego tam tylko, gdzie możesz, gdzie tylko masz dostęp do ludzi? Czy rozgłaszasz prawdę Słowa Bożego? Czy je zaciemniasz, wyrywając może niektóre fragmenty, niektóre myśli, wątki z kontekstu, dopasowując sobie je do swojej aktualnej sytuacji, do swoich poglądów, do swoich potrzeb? Jakże wielu ludzi tak robi. Jakże wielu ludzi nie głosi całej prawdy Słowa Bożego. Jak wielu nie jest zainteresowanych całą prawdą. Oni chcą te różne czekoladki powyciągać, cukiereczki takie powyciągać, te werseciki takie szczególnie miłe, piękne dla siebie i na nich się tylko skupić. To, co im pasuje, ale całej prawdy nie głoszą. Ci żołnierze też jakąś część prawdy głosili, że w grobie nie ma Jezusa. No można by powiedzieć, o, chłopy prawdę mówią. Ale nie mówili całej prawdy. A już w drugiej części ostro kłamali. Słyszałem kiedyś taką historię, że diabeł ze swoją świtą, kohortą, czy jakby ich tam wrednych nazwać, przechadzał się i zobaczyli człowieka, jak coś dyskretnie podnosi. Co on znalazł? Pytają. Co on tam znalazł? Mówi, on znalazł kawałek prawdy. Diabeł odpowiada. Oni, nie martwi cię to, że znalazł choćby kawałek prawdy? A wtedy diabeł mówi, nie, myślę, że on z tego zrobi kolejną religię. Chwytacie myśl? Wszystkie te różne odłamy, te wszystkie różne religie powstały z kawałka prawdy, z jakiejś części Bożego objawienia. Diabeł nie boi się ludzi, którzy głoszą część prawdy. Jesteś mu zupełnie, jesteś nieszkodliwy dla królestwa ciemności, kiedy wychodzisz, kiedy rozmawiasz ze swoimi znajomymi i tak tylko fragmentarycznie coś trochę. A tak w ramach moralizowania, jakiejś tam miłej rozmowy, coś tam ze Słowa Bożego i potem się jeszcze podkręcasz, że jak Słowo Boże głosiłem mu, jak głosiłem mu Słowo Boże. Co głosiłeś? Jeśli nie głosiłeś całej prawdy Słowa Bożego, to nie głosiłeś Słowa Bożego. To pogadałeś religijnie tylko z jakimś człowiekiem, a on w ogóle bez może przejść nad tym do porządku. Dlatego wzywam was dzisiaj, bracia i siostry, poznawajmy Biblię, czytajmy ją całą i zgłębiajmy ją i głośmy. Wiara jest ze słuchania. słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Potrzebujemy znać całe Słowo Boże i je głosić. Wierzmy Biblii, wierzmy całkowicie temu, co mówi Słowo Boże. Wiecie, przyszły takie czasy, że nawet ludzie określający siebie samych jako narodzonych na nowo nie trzymają się prawdy Słowa Bożego. Niedawno czytałem wyniki pewnych badań, takiej ankiety przeprowadzanej w społeczeństwie ludzi wierzących, wśród tych, którzy się określają jako odrodzeni, narodzeni na nowo. I w tym badaniu było takie zdanie i trzeba było zaznaczyć: zgadzam się z tym, trochę się zgadzam, nie mam zdania, albo jestem tam całkiem przeciwny. I zdanie brzmiało następująco: szatan nie jest rzeczywistą istotą, lecz jedynie symbolem zła. Szatan nie jest rzeczywistą istotą, tylko takim symbolem zła. I spośród ludzi, którzy określają siebie jako odrodzeni, narodzeni na nowo, 32% zupełnie się zgadza z tym stwierdzeniem. 11% tak trochę się z tym zgadza. 5% nie ma w ogóle zdania na ten temat. Czyli w sumie 48% narodzonych na nowo ludzi raczej jest po stronie tego, że szatan nie jest rzeczywistą istotą, lecz tylko symbolem zła. Dacie wiarę temu? A ciekaw jestem, jakbyśmy się tu odpytali po kolei. Chyba trzeba będzie zacząć robić taki między nami, kiedy przyjmujemy ludzi do zboru, żeby takie pytania zadać. Inne zdanie było następujące. Wszyscy chrześcijanie, muzułmanie, buddyści, Żydzi modlą się do tego samego Boga, tylko nadają temu Bogu różne imiona. Czy to zdanie jest prawdziwe? I tak ta sama, wiecie ile procent tych, którzy mówią, że są narodzeni na nowo, odpowiedziało tak, opowiedziało się za tym zdaniem? 60%. To są prawdziwe badania z ostatniego okresu. Co się dzieje? Znasz prawdę Słowa Bożego. Co z nią robisz? No dzisiaj nie jest modne mówić, że jest tylko jeden Bóg, Jezus Chrystus. To takie politycznie niepoprawne. Dlatego wzywam: głoś Słowo Boże, daj świadectwo prawdzie, tak jak Jan Chrzciciel, tak jak Syn Boży mówi: ja przyszedłem po to, żeby dać świadectwo prawdzie. Taka jest nasza rola, taka jest rola dla Ciebie. Może to jeszcze, daj Ci Boże, 50 lat, żebyś był żył na tej ziemi, to przez te 50 lat, to tak krótko z drugiej strony, daj świadectwo prawdzie, a może już tylko Ci 5 lat zostało, a może pojutrze już będziesz odchodził z tego świata, zostały Ci 2 dni, daj świadectwo prawdzie, głoś prawdę Słowa Bożego, nie bój się tego, nawet z drżeniem, ale głoś, bo taka jest nasza rola. Co robisz z prawdą Twoich przyrzeczeń, obietnic? No każdy z nas gdzieś kiedyś coś obiecał, coś przyrzekł, coś do czegoś się zobowiązał. Czy dotrzymujesz danego słowa? Prawda jest taka, że obiecałeś, prawda? Prawda? No tak, obiecałem. Czy trzymasz się tego? Czy trwasz przy tym? Czy stoisz za tą prawdą Twojego przyrzeczenia? Czy też może niespodziewanie, jakby to zbyt wiele okazuje się, że kosztuje, wycofujesz się z tego? Wycofujesz się. Przypomnij sobie swoje ślubowanie małżeńskie. Jaka jest prawda tego ślubowania? A teraz co? Teraz się mdłości biorą na widok Twojej żony? Albo na widok Twojego męża? Jaka jest prawda o Twoich przyrzeczeniach? Słowo Boże mówi w Psalmie 15, że ten będzie mieszkał na tej świętej górze, kto choćby złożył przysięgę na własną szkodę, nie zmieni jej. Nie zmieni jej, stoi. Przypomnij sobie, co przyrzekałeś w czasie chrztu wiary. Co przyrzekałeś Jezusowi Chrystusowi? Jak stoisz za tą prawdą dzisiaj? Co robisz z prawdą, gdy wiesz, że ludzie ślepo ci ufają? No są takie sytuacje, że inni ci w ciemno po prostu wierzą. W ogóle im do głowy nie przyjdzie, że mógłbyś być nieprawdomówny, że mógłbyś coś kombinować. Nie zadają ci żadnych niewygodnych pytań. Po prostu ufają ci. Ufają ci. Ufają swojej mamie, swojemu mężowi, swojej żonie, swojemu szefowi. Ufają ci, swojemu sąsiadowi. Po prostu ci ufają. Masz opinię człowieka spolegliwego. Co robisz z tą prawdą? Czyż dbasz o to, aby nigdy tego zaufania nie zawieść? Czy po prostu sobie wsiadłeś i się ślizgasz na tej opinii i nieraz wykorzystujesz ten fakt dla własnych interesów, bo przecież ci ufają, więc nie trzeba wcale tak dbać o prawdę, jak ufają. O, w takich momentach zaczyna się ważyć to, co robisz z prawdą. Prawda czasem może być niekorzystna, stawiać ciebie w niekorzystnym świetle. Co robisz z prawdą? Kiedyś słyszałem taką historię, gdy na targu wiejskim pewien szacowny, dobrze ubrany, tak dystyngownie ubrany kwakr. Kwakrzy to, wiecie kto to byli kwakrzy? To są kwakrzy. To są ludzie, mówiąc krótko, w społeczeństwie, w którym żyją, a najwięcej ich teraz w Ameryce zostało, ludzie, którzy nie używają broni, ludzie pokojowo nastawieni, prowadzący działalność charytatywną, mający taką opinię w społeczeństwie, że są uczciwi, że nikogo nigdy nie okłamią, że są po prostu cool. I taki kwakr, porządnie ubrany, w kapeluszu, w tym oferował konia na sprzedaż. Przyszedł jakiś rolnik, zobaczył, że to kwakr sprzedaje. A to mówi, ile to kosztuje, ten kwakr powiedział. A ponieważ opinia o nim była bardzo dobra, więc ten rolnik bez żadnego zbędnego targu kupił tego konia, zapłacił, no i zaprowadził do domu. I zaprowadził do domu tylko po to, żeby się jeszcze tego samego dnia przekonać, że koń jest chory i do tego jeszcze leniwy. Więc następnego dnia wziął tego konia i idzie na ten rynek i staje przed tym kwakrem, no i mówi o tym, co jest tym koniem. A ten kwakr mówi, no widzisz, mogłeś zapytać. Gdybyś zapytał, to bym ci powiedział całą prawdę o tym koniu, o jakie są problemy z nim i tak dalej. Ale nie pytałeś, to nie mówiłem. A ten rolnik mówi, słuchaj, ja wcale nie chcę ci tego konia dać z powrotem. Ja chcę tylko cię prosić, żebyś mi pożyczył swój płaszcz i kapelusz. Ja go spróbuję sprzedać komuś innemu. Chwytacie myśl? Czasem człowiek ma opinię i na tej opinii może pojechać, zrobić różne rzeczy. Ludzi może nabrać, dlatego że ma opinię człowieka uczciwego. Ludzie mu ufają w ciemno. Lecz prawda może być inna. I pytam cię dzisiaj w imię Boże, co robisz z prawdą w sytuacji, gdy ludzie ci w ciemno ufają i nie zadają żadnych pytań. Czy patrzysz na swój interes, czy na to, żeby stać przy prawdzie, żeby prawdę ocalić? Pamiętaj, zaufanie nie wypływa z tego, że jesteś bezbłędny. Ono bierze się z trwania w prawdzie. Bo kiedy ludzie zobaczą, że w jakichś sytuacjach nie trzymałeś się prawdy, to stracisz zaufanie. Co robisz z prawdą, gdy bardzo chcesz osiągnąć swój cel? Czasem mamy sobie coś, wiecie, tam wyznaczymy, czy to lepszy, czy gorszy cel, o tym teraz nie rozmawiamy, ale coś, co stało się twoim celem, żeby to osiągnąć, dojść do jakiegoś miejsca. Co robisz z prawdą? Prawda czasem, a nawet często, staje wtedy nam w poprzek, na drodze. Prawda jest czasem niewygodna, Na przykład chcesz się dostać bardzo do jakiegoś, do pracy w jakimś miejscu, w jakiejś firmie. Ach, bo ta praca jest taka upragniona. I piszesz swoje tak zwane CV. Co tam wpisujesz? Prawdę? Z tymi językami? Z tymi twoimi doświadczeniami zawodowymi? Ja już widziałem niejedne takie CV i znałem osobę, która go pisała. Jak ludzie fantazjują, pisząc takie CV. Ludzie, jakby to była prawda, to po prostu to powinien być jakiś sędziwy gość, mający 80-90 lat doświadczeń zawodowych na wielu kontynentach, w różnych warunkach i tak dalej. A to pisze jakiś tam 18-latek. Co robisz z prawdą? Gdy coś sobie wyznaczyłeś, zmierzasz do tego celu, a prawda trochę tu przeszkadza. Co robisz z prawdą, gdy masz świadomość, że w otoczeniu jesteś jej jedynym posiadaczem? Jeszcze inni o tym nie wiedzą. Ale ty już to wiesz. Dostałeś maila, albo SMS-a, albo ktoś do ciebie zadzwonił. I ty już to wiesz. Albo widziałeś to. O, jeszcze lepiej. Bo jak od kogoś dostałeś, to już ktoś też wie. Ale ty to widziałeś. Nikt tego w zborze nie wie. Nikt tego w środowisku nie wie. A ty już to wiesz. Na przykład odkryłeś jakiś sekretny grzech brata. To jest wiadomość, prawda? Oni wszyscy myślą, że on taki pobożny, a ty już coś wiesz. I to jest całkiem coś innego, niż oni myślą. Czy idziesz czym prędzej, żeby go ratować, żeby go napomnieć, żeby go poprawić, jak Słowo Boże mówi? Bracia, jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, poprawiajcie. Wy, którzy jesteście mocni, poprawiajcie takiego. Czy to robisz? Czy wracasz do domu i zakładasz moteczkę? Nazwisko, głęboka szuflada. Mamy już pierwszy papier na niego. Pierwszy kwit na niego. Ilu ludzi wrednych coś takiego robi dzisiaj? Cały IPN zawalony takimi teczkami. Ludzie latają jak poparzeni, czytają te Wildsteiny, listy i tak dalej. Bo to ktoś kiedyś teczki pozakładał. Co ty robisz, bracie? Może nie fizycznie, nie zakładasz fizycznie teczki z koroszytu jakiegoś, ale czy w twoim sercu nie zakłada się taka teczuszka? No i przetrzymamy go, poczekamy, uzbiera się trochę więcej. Co robisz z prawdą, gdy ktoś prowadzi z tobą walkę? Wykopał topór wojenny, wytoczył naprzeciwko ciebie armaty, a przynajmniej jedną, i wyraźnie mówi: chcę cię zniszczyć. Co robisz z prawdą w takiej sytuacji? Czy nie sięgasz po środek pod nazwą propaganda? Ci, którzy coś wiedzą na temat II wojny światowej, to wiedzą, jak działała ta taktyka propagandy, że ona miała równie mocny skutek jak armaty, jak czołgi, jak tak dalej. Propaganda. Puścić wiadomość, puścić nieprawdziwą wiadomość, okłamać społeczeństwo, zasypać go ulotkami, pokazać sprawę jakby w innym świetle. Kiedy ktoś z tobą walczy, czy posługujesz się tylko i wyłącznie prawdą, bracie i siostro, czy zaczynasz rozpuszczać jakieś takie półprawdy, jakieś sugestie, coś, co mogłoby skłócić twojego przeciwnika z innymi, coś, co by mogło mu odebrać towarzystwo, coś, co mogłoby go osłabić? Czy nie naciągasz czasem prawdy, żeby jakoś skompromitować twojego wroga? Czy nie wzywasz fałszywych świadków, aby świadczyli przeciwko twojemu wrogowi? Co robisz z prawdą, gdy piszesz biografię swojego życia? O mój żato, mnie to nie dotyczy, bo ja nie piszę biografii. Ja nie jestem żaden pisarz. No co robisz z prawdą, gdy swoim dzieciom albo wnukom opowiadasz o swojej historii życia? Opowiadasz, jaki to kiedyś byłeś w młodości, w dzieciństwie. Co tam te dzieci słyszą? Czy nie rysuje się im taki obraz doskonałego człowieka? A ja to dziecko drogie, czy wnusiu drogi, ja to kiedyś 40-50 lat temu nazad, to ja, o jak wojna się zaczynała, o jakeśmy się wzięli, z tymi Niemcami walczyli. O, a ty dziadku żyjesz? No bo słyszałem, że ci co walczyli, to poginęli. A dziadek w okopie poszedł do lasu, się schował i przeczekał wojnę. A teraz opowiada, jak on walczył. Co opowiadasz swoim dzieciom, jak je napominasz, żeby do szkoły chodziły? Czy mówisz prawdę, jak ty chodziłeś do szkoły? Co robisz z prawdą, gdy na kimś ci bardzo zależy i nie chcesz stracić z nim kontaktu? Są takie sytuacje, prawda? Muszę z nim za wszelką cenę. No trzeba tak to, żeby tylko się na mnie nie obraził, żeby tylko się ode mnie nie odwrócił. Czy w tej sytuacji mówisz mu całą prawdę w oczy? Czy nie nabierasz zbyt często wody do ust? Czy masz odwagę mu się przeciwstawić, gdy robi coś złego? Co robisz z prawdą w takich sytuacjach? Co robisz z prawdą, gdy chcesz kogoś pozyskać dla Chrystusa? Bo sam idziesz za Chrystusem, no i byś bardzo chciał, żeby on też za Jezusem poszedł. Czy aby nie przemilczasz zbyt często tego, co go może spotkać, gdy pójdzie za Jezusem? Czy czasem nie czarujesz go, że będzie wspaniale, że wszystkie twoje problemy Jezus rozwiąże, że po prostu będzie super? Czy mówisz mu, że nie będzie mu łatwo? Co robisz z prawdą w takiej sytuacji? Czy jej nie naciągasz? Co robisz z prawdą, gdy sam coś przeskrobałeś? Czy potrafisz się do tego przyznać? Czy może udajesz niewinnego? Słowo Boże zapowiada, że prawda tak czy owak w jakimś momencie wyjdzie na jaw. Ale kiedy człowiek coś przeskrobie, no to chce tak jakoś, no, jakoś się wybielić, prawda? Pozwólcie na jeszcze jedną ilustrację. Oto pijany mąż wraca po cichutku, wchodzi do domu. Spojrzał w łazience, w lustro, złapał się za głowę i wziął plastry i pozaklejał te wszystkie guzy i siniaki, jakie zaliczył w czasie bójki tam ze swoimi kolesiami na ulicy. Potem wśliznął się do sypialni, po cichutku, szczęśliwy, że uniknął awantury domowej z powodu tego swojego bicia. Rano otwiera oczy, stoi nad nim żona. Znowu piłeś tej nocy? Nie, kochanie, nie piłem. Nie piłeś? To kto ponalepiał te plastry na lustrze w łazience? Myślał w tym amoku, że mu się uda ukryć, że pił. A wszystko wyszło na jaw. Już rankiem. Zobaczyliśmy dzisiaj, bracia i siostry, co ludzie zrobili z największym faktem w historii, z prawdą o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To się w głowie nie mieści, że mając taki dobitny fakt, część z nich, i to ta znakomita część, i namówiła, i podtrzymywała kłamstwo. Przeciwstawiła się tej prawdzie. Ale to nie miałoby żadnego znaczenia, gdybyś dzisiaj nie zadał sobie pytania, co ja robię z prawdą. Każdego dnia, w tych różnych sytuacjach wymienionych i tych wielu, których nie zdążyliśmy wymienić. Co robisz z prawdą? Naginasz ją? Zaciemniasz? Fałszujesz? Czy trzymasz się jej i ją rozgłaszasz? Święty Jan trzecim liście napisał: nie ma zaś dla mnie większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Postanów sobie dzisiaj na okoliczność tej niedzieli zmartwychwstania. Będę żył w prawdzie. Będę głosił prawdę. Będę posługiwał się prawdą. Będę mówił tylko prawdę. Będę zawsze mówił prawdę z moim bliźnim. Nigdy nie będę naciągał prawdy. Postanówmy to sobie przed Panem. W ten sposób uczcijmy Go dzisiaj. Uczcijmy fakt Jego zmartwychwstania, prawdę Jego zmartwychwstania przez to, że wychodząc z tej kaplicy będziemy chodzić w prawdzie, będziemy mówić tylko prawdę. Wzywam Was do tego i zachęcam z całego serca.